Dzieci spotykają anioła. Lucia dos Santos urodziła się 22 marca 1907 roku w Aljustrel. Była najmłodszym z sześciorga dzieci Antonia dos Santos i Marii Rozy. Rodziców zastanawiała jej wielka pobożność. Pierwszą komunię świętą przyjęła, gdy miała tylko 6 lat. Tak pilnie uczyła się katechizmu i tak mocno pragnęła dostąpić zaszczytu zarezerwowanego dla starszych dzieci, że proboszcz Fatimy w końcu uległ jej prośbom. Dziesięciolatka najczęściej wypasała owce z dwojgiem swoich młodszych kuzynów mieszkających w tej samej wsi. Franciszkiem, urodzonym 11 czerwca 1908 roku i Hiacyntą Martą, urodzoną 11 marca 1910 roku. Byli najzwyklejszymi dziećmi, jak wszystkie inne w wiosce. Wesołe, beztroskie. Nie wyróżniały się niczym szczególnym. Młodsi kuzyni bardzo lubili towarzystwo starszej Łucji, z którą chodzili na pastwisko. Bawili się całymi dniami, a w popołudnie, po skromnym posiłku, często wspólnie odmawiali różaniec. I właśnie podczas takiego zwykłego pasterskiego dnia, wiosną lub latem 1916 roku, troje małych pasterzy z Aljustrel miało po raz pierwszy wizję anioła. Choć dzień był pogodny, niebo nagle się zachmurzyło i dzieci postanowiły skryć się przed deszczem w skalnej grocie. Gdy deszcz ustał, wyszły przed grotę. Nagle zerwał się silny wiatr, który mocno trząsł drzewami. Dzieci rozejrzały się i spostrzegły światło nad wierzchołkami drzew. Po latach, we wspomnieniach, siostra Łucja tak opisze to pierwsze spotkanie z aniołem.
Bawiliśmy się przez pewien czas, gdy nagle silny wiatr zatrząsł drzewami, co skłoniło nas do popatrzenia, co się dzieje, ponieważ dzień był pogodny. Wtedy ujrzeliśmy w oddali nad drzewami rozciągającymi się ku wschodowi światło, bielsze od śniegu, w kształcie przezroczystego młodego mężczyzny, jaśniejszego niż kryształ w promieniach słońca. W miarę jak się przybliżał, mogliśmy rozpoznać jego postać. Młodzieniec w wieku około 14-15 lat, wielkiej urody. Byliśmy zaskoczeni i przejęci. Nie mogliśmy wypowiedzieć ani słowa. Gdy tylko zbliżał się do nas, powiedział:
Nie bójcie się, jestem aniołem pokoju. Módlcie się za mną.
I klęcząc, nachylił się, aż dotknął czołem ziemi. Pobudzeni nadprzyrodzonym natchnieniem, naśladując anioła, zaczęliśmy powtarzać jego słowa.
O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie.
Po trzykrotnym powtórzeniu tych słów anioł podniósł się i powiedział:
Módlcie się tak. Serca Jezusa i Maryi uważnie słuchają waszych próśb.
Atmosfera nadprzyrodzoności, jaka nas ogarnęła, była tak silna, że przez dłuższy czas prawie nie zdawaliśmy sobie sprawy z naszego własnego istnienia. Pozostając w tej samej pozycji, w której nas anioł zostawił, i powtarzając ciągle tę samą modlitwę. Obecność Boga była tak silna i tak dogłębna, że nie ośmieliliśmy się nawet odezwać do siebie. Następnego dnia jeszcze czuliśmy się ogarnięci tą atmosferą, która zniknęła bardzo powoli. Żadne z nas nie zamierzało mówić o tym zjawieniu, ale zachować je w tajemnicy. Taka postawa sama się narzucała. Było to tak dogłębne, że nie potrafiliśmy powiedzieć o tym choćby słowa. Zjawienie to zrobiło na nas większe wrażenie, chyba dlatego, że było pierwsze. O pierwszym spotkaniu z aniołem mali pasterze nie powiedzieli w wiosce nikomu. Byli jednak nim bardzo poruszeni. Po raz pierwszy anioł ponadto przemówił. Miał konkretny, wyraźny kształt. Nie tak jak w poprzedniej wizji Łucji, gdy był czymś nieokreślonym. Nakazał pastuszkom modlić się, co też czynili żarliwie kilkakrotnie w ciągu dnia. Po pewnym czasie dzieci zapomniały o spotkaniu z aniołem, a ich życie wróciło do normalności. Znów wyganiały owce na pastwiska, bawiły się na wzgórzach. Pamiętały jednak o odmawianiu różańca i modlitwy, której nauczył je anioł. Minęło kilka tygodni. Był upalny letni dzień. Dzieci bardzo wcześnie rano zaprowadziły owce na pastwisko, aby potem koło 10, gdy robi się skwar, przyprowadzić zwierzęta do zagrody w gospodarstwie rodziców Łucji. Po południu, gdy upał jest mniejszy, miały znów wyprowadzić owce na pastwisko. Mali pasterze odpoczywali, bawili się na podwórzu przy studni w cieniu drzewa oliwnego, gdy znowu zobaczyli oślepiające światło z nieba, a zaraz potem wyraźną postać anioła, który znów stanął obok nich. Dzieci nie bały się już nieziemskiej postaci, z którą wcześniej miały przecież kontakt. I tym razem anioł przemówił. Siostra Łucja tak zapamiętała tę rozmowę.
Co robicie? Módlcie się. Módlcie się dużo, Przenajświętsze serce Jezusa i Maryi chcą okazać przez was miłosierdzie. Ofiarujcie nieustannie modlitwy i umartwienia Najwyższemu.
Jak mamy się umartwiać?
Z wszystkiego, co możecie, zróbcie ofiarę Bogu jako akt zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany, i jako uproszenie nawrócenia grzeszników. W ten sposób sprowadźcie pokój na waszą ojczyznę. Jestem aniołem stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i zanoście z pokorą i poddaniem cierpienia, które Bóg wam zaśle. Jak młody Tobiasz w towarzystwie Twego świętego anioła, szczęśliwie dojdziemy do celu pielgrzymki, w końcu do przystani zbawienia. Tym fragmentem z modlitwy Kościoła, modlitwy na rozpoczęcie i zakończenie pielgrzymki, chcę rozpocząć nasz powrót, powrót do domu, od Maryi, tym razem do świętego Józefa. Dziś zamiast właśnie przejścia do omawiania ostatniej objawienia, pragnę cofnąć się trochę w czasie i powiedzieć o drugoplanowej postaci objawień Fatimie. W branży gier komputerowych i filmów nazywa się to spin-off. Zatem bohaterem mojego konferencyjnego spin-offu jest anioł. Anioł pokoju, bo tak się nazwał. I anioł pokoju miał na celu przygotować dzieci do objawień Maryi. Objawił się on jakieś 2 lata przed samymi objawieniami, w jakiejś postaci obłoku, w postaci takiej, że sama Łucja powiedziała, że gdyby potem nie objawienia Maryi, pewnie by o nich zapomniała. Anioł to taka właśnie drugoplanowa postać w naszym życiu. Anioły zostały stworzone długo przed człowiekiem, jako też stworzenia do życia z Bogiem w wieczności. Wśród aniołów nie ma rozdziału na płeć, są nieśmiertelne, nie mają ciała. Pan Bóg stworzył je jako pośredników i dał później tym pośrednikom moc roznoszenia Jego słowa, a także zapowiedzi tego, co chce Bóg uczynić. Wiemy też z Apokalipsy i z tradycji Kościoła, że część aniołów, 1/3, zbuntowała się przeciwko Bogu. A ojcem tego buntu był Lucyfer, który oznacza niosący światło, który prawdopodobnie był najbliżej Boga, aniołem najbliżej Boga. Jednak w pewnym momencie, kiedy Bóg chciał stworzyć jeszcze inny świat, świat ludzi, do życia z samym sobą, zbuntował się przeciwko temu i porwał 1/3 aniołów i rozpoczęła wojna na niebie i ziemi, jak głosi Apokalipsa, i wśród obrońców Boga wystąpił Michał, anioł, któż jak Bóg, i strącił szatana i zbuntowane anioły do piekła. Wróćmy do tych pozytywnych aniołów. Każdy z nas ma swojego anioła, anioła stróża. I ten anioł jest nam dany po to, aby nas doprowadzić do nieba. Ten anioł jest tylko przypisany nam, nikomu innemu. Nie ma czegoś takiego, że anioł stróż skończy misję z nami, bo my odejdziemy do wieczności i przejmuje innego człowieka. On jest tylko nasz. Ojciec Pio nawet denerwował się na swojego anioła stróża, ponieważ ociągał w różnych pracach, bo anioł jest nam właśnie dany po to, aby nam pomagał, aby pomagał nam w różnych sytuacjach. Znamy też ten przypadek z papieżem Janem XXIII, który, kiedy miały mieć jakieś spotkanie z kimś ważnym, a to spotkanie było trudne, to najpierw modlił się do swojego anioła stróża, żeby on poszedł i porozmawiał z aniołem stróżem tamtego człowieka, aby przygotować sobie grunt do rozmowy. I dzisiaj właśnie chciałbym nam zwrócić uwagę na tych wielkich pośredników u Boga, abyśmy o nich nie zapomnieli. Może warto dzisiaj, jak jeszcze nie zrobiliście rannego pacierza, albo kiedy będziecie robić wieczorny, pomodlić się do swojego anioła stróża, aby was strzegł. I nie bójmy się też swojemu aniołowi stróżowi w jakiś sposób dawać zadań. On jest po to, abyśmy ręka w rękę szli do zjednoczenia z Bogiem. Wróćmy do naszego anioła pokoju z Fatimy, który przygotowywał dzieci na te piękne objawienia maryjne. On nauczył te dzieci takiej pięknej modlitwy, którą chciałbym, aby każdy z nas teraz odmówił. O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci przenajdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On sam jest obrażony. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez niepokalane serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen. W tej modlitwie jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności. Chciałbym zwrócić i porozmawiać trochę dzisiaj o naszym podejściu do Eucharystii. Eucharystia jest to najpiękniejszy dar, jaki chyba otrzymaliśmy od Chrystusa tutaj na ziemi. Sam zresztą Chrystus nazywa Eucharystię pokarmem na życie wieczne. A słowo Eucharystia, pochodzące z języka greckiego, znaczy dziękuję. I to jest też chyba najpiękniejsze dziękuję, jakie my możemy wyrazić Panu Bogu. Eucharystia, dziękuję. Jednak wiemy, że z tą Eucharystią w naszym życiu czasem jest bardzo trudno. Wielu z nas traktuje Boga, który jest w chlebie, trochę po macoszemu. Dzisiaj zwróćmy uwagę na nasze podejście do Eucharystii. Anioł pokoju przyszedł do dzieci, aby zwrócić też na tą sferę naszego życia. Jak ja traktuję Eucharystię? Bo przecież Eucharystia, kiedy potrafię przyjąć Komunię Świętą, to jest najbliższe spotkanie z Bogiem tu na ziemi. Bliższe będzie już tylko w niebie. Dlatego ta chwila powinna być częścią najpiękniejszą dnia, szczególnie na pielgrzymce. Bóg chce przyjść do mojego serca. Ten Bóg, który stworzył cały świat, który stworzył mnie i Ciebie, jest mały w chlebie, abyśmy mieli życie. Święci ludzie mówią, że świat istnieje tylko dzięki Eucharystii. Tylko dlatego, że ktoś potrafi prosić Boga o to, aby zjednoczył Kościół widzialny i niewidzialny. Jednak zdarzają się przypadki, kiedy w naszym życiu dochodzi do zniewag, świętokradztwa i obojętności. Kiedy traktuję Eucharystię tylko jako przykry obowiązek raz w tygodniu. Kiedy przychodzę na Eucharystię, a nie spożywam ciała Chrystusa. Nie ma chyba parafii w Polsce, w której ksiądz przed mszą świętą nie spowiadałby. A jeżeli nawet nie, to przecież zawsze nie może odmówić. Można przyjść i poprosić, aby móc uczestniczyć w pełni w każdej Eucharystii. Ten pokarm jest nam dany i kiedy przychodzimy na Eucharystię, Chrystus chce w nas zamieszkać. W ostatnim też czasie pojawiły się różne spekulacje odnośnie prawidłowego przyjmowania Komunii Świętej. Kto może pójść do Komunii Świętej? Myślę, że Jan Paweł II bardzo pięknie to wyraził, mówiąc, że nawet tysiąckrotne przyjmowanie Komunii Świętej w grzechu nie zwiększa łaski, a potęguje karę. Żeby łaska Boża mogła wzrastać w naszych sercach, potrzebuje również nas. Bóg jest to osoba, która najbardziej na świecie szanuje wolność człowieka. On na siłę do naszego serca nie wejdzie. Dlatego musimy Go zaprosić. Nie wejdzie do naszego serca, kiedy wybraliśmy grzech. I tutaj myślę, że jeśli wracasz z Częstochowy, a nadal jeszcze jest w tobie grzech, albo przyjmujesz świętokradzką komunię, jest okazja, aby to wszystko poukładać. Niech nasz Anioł Stróż nas strzeże na tej drodze powrotu, a także pomaga nam jeszcze w piękniejszym zrozumieniu Eucharystii, bo przecież jest to pokarm na życie wieczne, o którym święta Faustyna powiedziała, że jeżeli aniołowie mieliby nam czegoś zazdrościć, to zazdrościliby nam cierpienia i Eucharystii. Nie zmarnuj tego czasu. Niech będzie w tobie zawsze wielki głód Boga, głód Eucharystii. Niech nic, żadne przyziemne rzeczy, żadne nałogi, grzechy tego głodu w tobie nie zatracą.